Rozmowa punkt dziewiąta.
Naszym gościem jest radny Jacek Buziński, klub Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Witaj, Janusz Rzyczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dodajmy również, że nauczyciel historii w trzecim liceum ogólnokształcącym, który wczoraj przeżyło...
Ewakuację,
tak. Saperzy zabrali niewybuch z II wojny światowej. Czy wiadomo, co to było? Czy nie ma tego więcej?
No, wstępne informacje są takie, że pocisk był uzbrojony. To jest tak zwana 50-ka. Przeprowadziliśmy bardzo sprawnie ewakuację, zresztą co jakiś czas ćwiczymy. Oczywiście głębokie ukłony i podziękowania dla służb, dla policji, dla straży i dla patrolu z Głogowa. Teren został zabezpieczony, pocisk został wywieziony, stwarzał niebezpieczeństwo, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, był w pełni uzbrojony. Saperzy też sprawdzili ten wykop, czy tam więcej amunicji nie ma i dzisiaj możemy spokojnie te zajęcia zacząć, także i uczniowie, i rodzice powinni czuć się bezpiecznie.
No właśnie, przecież kilkadziesiąt lat po wojnie.
No to mnie to właśnie dziwi, bo szczerze mówiąc tutaj szczątkowe były jakieś walki o Zieloną Górę, skąd ten pocisk się wziął. Trudno stwierdzić.
No, ale dzisiaj, nomen omen, mamy szósty dzień czerwca i rocznica powrotu Zielonej Góry do macierzy. Tak, uchwałą Rady Miasta ustanowiono dzień w Zielonej Górze. Na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości, wspólnie z Tadeuszem Dzwonkowskim, dyrektorem Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Przypomnijmy może, skąd pomysł na właśnie takie celebrowanie 6 czerwca w naszym mieście.
To 13 lat temu zainspirował mnie właśnie wspomniany pan Tadeusz Dzwonkowski tutaj, bo jesteśmy na tym Tadek, jeszcze raz wielkie podziękowania. Jako dyrektor archiwum, ale też historyk, zwrócił uwagę na to, że przez lat po wojnie obchodziliśmy Dzień Wyzwolenia Zielonej Góry 14 lutego, chociaż rozkaz o zajęciu Zielonej Góry został podpisany dzień później, a tak naprawdę to nie było żadne wyzwolenie, to po prostu niemieckie miasteczko zostało zajęte przez Armię Czerwoną. Polaków było tyle, co kot napłakał, a może paru autochtonów. I zaraz po zajęciu tego miasta, i tutaj też duże podziękowania, no już pośmiertnie dla pastora Georga Gottwalda, który na skrzyżowaniu ulic Kupieckiej i Kopernika powiadomił główny oddział szturmujący Zieloną Górę, że miasto nie jest bronione. Dzięki temu uniknęliśmy zniszczeń, ponieważ artyleria już rozpoczęła ostrzał. Te armaty były umiejscowione na południe od Racoli i Rosjanie myśleli, że po prostu Wehrmacht tu stacjonuje i trzeba będzie się o to miasto bić. Okazało się, że nie. Rosjanie sprawnie zajęli główne punkty, czyli ratusz, starostwo, czyli dzisiejsze muzeum, ustanowili komendanta. No i komendant radziecki ustanowił burmistrza niemieckiego, bo tu 4000 Niemców było w mieście w momencie zajęcia Zielonej Góry przez Armię Czerwoną. I przyjęli założenie, że to najprawdopodobniej będzie nadal miasto niemieckie. Niemcy zaczęli wracać do Zielonej Góry. Wkrótce już było 9 tysięcy. Rosjanie sprawnie rozpoczęli grabież wojenną, to znaczy wywózkę urządzeń.
Dóbr wszelkiego rodzaju.
Z dzisiejszego zostalu, meralumeru, czy z polskiej wełny. Jednocześnie rozpoczęli tworzenie kolumn mężczyzn, którzy byli wywożeni do pracy w Związku Radzieckim. Ale aż do maja panowało takie przekonanie, że to miasto pozostanie w granicach Niemiec. No i później uległo to przyspieszeniu. Alianci postanowili, że jednak ostateczna granica będzie na Odrzenysie Łużyckiej. W związku z tym na początku maja przybył tutaj pełnomocnik rządu lubelskiego, pan Paszyński. No i rozpoczął rozmowy z komendantem wojennym. I jak gdyby kwintesencją tych rozmów było ustalenie, że 6 czerwca, właśnie dzisiaj, tak. 6 czerwca władzę administracyjną nad Zieloną Górą przejmie polski, bardzo dobry urzędnik przedwojenny z Leszna, pan Tadeusz Sopkowiak. I tak się stało. Przed ratuszem postawiono żołnierzy radzieckich i straż przemysłową. Komendant spotkał się z panem Sopkowiakiem przed ratuszem, weszli. Oczywiście nastąpiło przekazanie władzy, wywieszono biało-czerwoną flagę na ratuszu, ale to jeszcze nie oznaczało, że Zielona Góra była w pełni polska, ponieważ nadal najbardziej takim istotnym elementem było to, kto prowadzi sprawy meldunkowe. I to dopiero rozwiązał pan Klementowski, późniejszy starosta powiatowy, na początku czerwca przejął od Rosjan sprawy meldunkowe, przekazano nam też karabiny maszynowe i dopiero wtedy Polacy taką szeroką ławą zaczęli napływać do Zielonej Góry.
Dziękujemy za krótki wykład, przypomnienie tej historii. Na Zielonogórskim Ratuszu jest tablica.
Poświęcona właśnie tym. Proszę pamiętać, że pan Sobkowiak, ten pierwszy powojenny polski burmistrz, padł ofiarą później represji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa.
Tak? Tam na tej tablicy, proszę pamiętać.
I dzisiaj o 12, bo tak co roku jest od 13 lat... Młodzież Zielonogórskich Szkół, w tym przypadku 7 LO, będzie prezentowała taki montaż osłowno-muzyczny. Zostanie złożona wiązanka kwiatów pod tablicą pana Sobkowiaka. Zapraszamy mieszkańców na godzinę 12 pod ratusz.
Mi się przypomina w kontekście tej tablicy jeszcze historia zakrywania innego nazwiska listkami, prawda? Także ktoś kiedyś te liście zdejmie i zobaczy tam jeszcze inne nazwisko. Wiadomo, o co chodzi. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o wybory samorządowe zbliżające się i kwestie związane z budżetem obywatelskim. Tak uważają społecznicy, którzy kwestionują to, w jaki sposób budżet obywatelski jest prowadzony. Jak na łamach łącznika zielonogórskiego jeden klub promuje jedno zadanie spośród 140 chyba, które gdzieś tam zostały zgłoszone. Jak pan to ocenia?
Znaczy, rzeczywiście już powoli została prawie całkowicie według mnie wypaczona ta idea budżetu obywatelskiego. Pamiętam, jakie gromy padały na nas, że zadania oświatowe są w budżecie. No więc wykluczono zadania oświatowe, a nadal w tym budżecie znajdują się takie zadania, które powinno z mocy swoich zobowiązań wykonać miasto. No i tutaj rzeczywiście nie ma co ukrywać, że według mnie głównym generatorem działań klubu prezydenckiego Zielona Razem są zbliżające się wybory. I radni tego klubu złożyli propozycję rewitalizacji Ochli. Licząc na to, że mając reklamę w prezydenckich mediach, chociażby w łączniku czy tam w radiu, mogą zebrać odpowiednią ilość głosów. Wiadomo, że to zadanie będzie kosztowało więcej niż 1 000 000 zł, będzie etapowane. No ale przed wyborami będzie można na ulotkach pokazać, słuchajcie, odnowimy Ochle. A przecież można to było zrobić zupełnie inaczej. Kłania się oczywiście problem słynnej wieży widokowej, która na dzisiaj, mam nadzieję, nie powstanie. W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, co szkodziło, zamiast bajdurzyć o wieży widokowej na Wzgórzach Piastowskich, objąć teren Ochli działaniem tych pieniędzy unijnych i dzisiaj moglibyśmy już w dużej mierze za pieniądze unijne rozpocząć rewitalizację Ochli.
Dobrze, a pan przypomina sobie swoją aktywność jako radnego? Nie wiem, że gdzieś pan zgłosił jakieś zadanie do budżetu obywatelskiego?
Znaczy tak, do mnie zgłaszali się mieszkańcy bardziej, jak mają to zrobić. Na przykład zgłosili się mieszkańcy 2 lata temu z pomysłem, aby zrobić siłownię na osiedlu pomorskim przy skateparku. I ja pomogłem logistycznie, po prostu powiedziałem, jak to należy z grubsza napisać.
Ale klub radnych Prawa i Sprawiedliwości?
Nie występował. To była inicjatywa mieszkańców. Ja po prostu powiedziałem, jak to się robi, ewentualnie w jaki sposób skutecznie zbierać głosy. I tak się stało, zebrali głosy, ta siłownia.
No bo to się pojawia takie pytanie, dla kogo jest budżet obywatelski? Czy jest dla mieszkańców, czy radni, którzy mają przecież też jakieś środki, uczestniczą w konstrukcji budżetu, mogą przecież forsować?
Radni nie dosyć, że uchwalają budżet, to jeszcze mają do dyspozycji część tych pieniędzy, że tak powiem, na wydatki te, które zgłaszają im mieszkańcom. Czy budowa chodników, czy działalność jakichś stowarzyszeń. I ten mechanizm funkcjonuje od lat i uważam, że tutaj radni nie powinni już wchodzić w sam budżet obywatelski, a jeżeli tak, no to na zasadzie bardziej doradzania niż lansowania się, no bo przecież szczerze mówiąc, jeżeli by zależało radnym Zielona Razem na rewitalizacji Ochli, to przecież mogli wspomóc jakichś mieszkańców, którzy zgłosiliby ten wniosek, nie? Niemniej zrobili to sami po to, żeby polansować się przed wyborami.
Dobrze, tyle o budżecie obywatelskim, choć oczywiście przed nami głosowanie i jak sądzę, jeszcze sprawa będzie opinię publiczną gdzieś tutaj ogniskować i może i bulwersować. Pytanie o inną kwestię, którą dziś zajmiemy się w programie RZG Interwencji. O 12.30 będziemy mówić o sprawie firmy recyklingowej, która funkcjonuje na terenie Zastalu. Mieszkańcy alarmują, że to jest uciążliwe sąsiedztwo, że zbyt blisko osiedla zdecydowano na prowadzenie tego rodzaju działalności. No, pozwolenie wydał prezydent miasta. Stanowisko dzisiaj też poznamy, dlaczego. Natomiast pytanie, czy to nie jest jednak zastanawiające dość mocno. Skąd także składowisko odpadów, które przy tej firmie recyklingowej funkcjuje, no właśnie w centrum.
Znaczy, no, ja przypomnę, że sprawa stała się głośna właśnie dzięki mojej interpelacji, bo to do mnie zgłosili się mieszkańcy ulicy Ludowej i ulicy Harcerskiej, mówiąc panie Jacku, no tutaj nie da rady powoli żyć. Raz, że jest smród.
Kiedy ta informacja?
Ja na poprzedniej sesji Rady Miasta zgłosiłem tę interpelację i otrzymałem odpowiedź, o której zaraz powiem. Mieszkańcy porobili zdjęcia, też zapraszali mnie tam, mówią, panie skąd jesteś, że smród, no to jeszcze przecież te śmieci składowane, czy pozostałości w wyniku recyklingu, które powstają. No generują tutaj szczury, ptaki, przecież my tu mieszkamy z jednej strony, z drugiej strony jest przychodnia medyczna, no jak to wygląda? Ja tutaj pamiętam, że pan radny Gryko na łamach jednej z lokalnych gazet tłumaczył, że no po prostu funkcjonowanie tej przetwórni odpadów no jest ważne dla funkcjonowania spółki Zastal, ale z drugiej strony też było wiadomo, że to przedsiębiorstwo miało swoją lokalizację znaleźć poza miastem, być może nawet na strefie w Nowym Kisielinie, jak najdalej od ludzkich siedzi. Niemniej znalazło tutaj. No i ja złożyłem taką interpelację w imieniu mieszkańców i dostałem odpowiedź, że miasto wydało dwie decyzje administracyjne ograniczające możliwość składowania tych odpadów poza halą i utwardzonym placem. I na pewno na następnej sesji zapytam się, czy te decyzje administracyjne zostały skutecznie
mamy
wykonane.
Mamy zdjęcie z drona i widać, że jest składowane to poza halą.
Znaczy zasadniczo uważam, to jest moje osobiste zdanie, że należałoby porozmawiać z właścicielem, zaproponować inną lokalizację, no bo nie może być tak, że w środku miasta, bo to jest centrum miasta, funkcjonuje tego typu firma. Tego typu firma, która generuje smród, generuje robactwo, generuje szczury, generuje ptaki, gdzie obok mieszkają ludzie, młode rodziny z dziećmi, gdzie obok jest przychodnia, gdzie obok jest rewitalizowana dolina Gęśnika. No to po co ta rewitalizacja? Szczerze mówiąc, jeżeli będziemy mieli takie sąsiedztwo. Ja nie odbieram możliwości prowadzenia tego typu działalności, ale ona nie powinna odbywać się w tym miejscu.
Na koniec pytanie o temat dyżurny ostatnio pana radnego, kwestia dostępu do ogródków działkowych na osiedlu Pomorskim z tego łącznika do S3, bo sprawa w dalszym ciągu nie rozwiązana.
Nie jest rozwiązana i powiem szczerze mówiąc, działkowcy są wściekli i planują nawet blokadę chociażby ronda koło piekarni pana Mikulewicza, bo już mają tego po prostu dosyć. Dwa lata temu rozpoczęliśmy rozmowę o tym, żeby zbudować bezpieczny dojazd wzdłuż działek od szosy Kisielińskiej na ulicę Giżycką. Potem pojawiła się propozycja, że jednak ten wjazd będzie od strony łącznika z S3, czyli za Entermarché. Dzisiaj ja tam prawie codziennie bywam. No jest tylko wjazd do strony magazynu tyła Entermarché.
Miało odbyć się spotkanie z prezydentem w tej sprawie.
Miało się odbyć. Minęły już 3 tygodnie. Pan radny Filip Gryko obiecał takie spotkanie zorganizować. Ja nawet na prośbę działkowców na ostatniej sesji złożyłem interpelację. Panie prezydencie, kiedy pan się spotka? No ponoć w tym tygodniu to spotkanie, ten termin ma być ustalony. Trzeba tą sprawę w jakiś sposób rozwiązać. Albo zbudować ten wjazd właśnie od strony wjazdu na magazyny Entermarché, bo tam jest taka możliwość poprowadzić jednak ten kawałeczek i tą drogę zrobić, bo przecież no, nie jest możliwe, żeby przez najbliższe lata 450 czy 460 działkowców i ich rodziny dojeżdżało do ogródków działkowych od strony ulicy Wyspiańskiego, czyli prawie 3 km wzdłuż torów. Na droga się do tego nie nadaje. A gdzie straż pożarna, jeżeli coś będzie się paliło? A gdzie pogotowie ratunkowe, jak któryś z działkowców zasłabnie? A gdzie śmieciarki, które przecież śmieci muszą odbierać? No, tak się w dzisiejszych czasach uprawiać działek nie da. Ten dojazd po prostu jest tam...
Czyli czekamy na spotkanie.
Konieczne, tak. No wszystko jest w rękach prezydenta Kubickiego, ale mijają już 3-4 tygodnie i prezydent tak woli spotkania z działkowcami nie wyraził.
Jacek Budziński, Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.